Okej. Witam Was bardzo serdecznie na tym specyficznym nabożeństwie, specyficznym dlatego, że jest 35 stopni na zewnątrz. Wiem, że niektórzy ludzie lubią, jak jest 35 stopni. A dla mnie idealna pogoda była w piątek, kiedy było 20 stopni. Powiem Wam, dla mnie to jest piękna rzecz, dla niektórych z Was koszmar. Pomyśl o Panu Bogu, co On ma z tym wszystkim zrobić. Jedni się modlą o deszcz, drudzy się modlą o gorącą pogodę. A ja myślę, że i tak Bóg jest Bogiem rozsądku i piątek to była Jego wola. Dzisiaj nie wiem. Okej. Kiedy tak raz w miesiącu mówimy specyficznie o uzdrowieniu, to są jakby dwa takie istotne fakty, które od razu musimy sobie ustawić na samym początku. Pierwsza rzecz jest taka. Lekarzem, uzdrowicielem jest Jezus Chrystus, a nie żaden człowiek. Nie żaden człowiek. Absolutnie. Jeśli ktokolwiek z nas będzie uzdrowiony, chwała należy się Jemu, a nie żadnemu człowiekowi. A nie żadnemu człowiekowi. Druga rzecz jest taka, że Biblia mówi o tym, że Jezus Chrystus jest ciągle i ciągle i ciągle taki sam. A więc to, co było 2000 lat temu, kiedy On chodził po ziemi i uzdrawiał chorych, kiedy uwalniał tych, którzy byli zniewoleni różnymi rzeczami i zbawiał ludzi, to jest ciągle ten sam Chrystus. To jest ciągle ten sam Chrystus. I kiedy dzisiaj będziemy mówić o uzdrowieniu, to będę robił coś, czego Pan Jezus w ogóle nie robił. Pan Jezus nigdy nie mówił o uzdrowieniu. Pan Jezus zawsze głosił Boże Królestwo, nadejście Bożego Królestwa, a uzdrowienie jest niczym innym, jak częścią pakietu, która jest w Bożym Królestwie. I kiedy popatrzylibyśmy na cały świat chrześcijaństwa, my mamy bardzo często ograniczoną perspektywę, jeśli chodzi o chrześcijaństwo na świecie. My myślimy, że to, co jest w Polsce, to jest już wszędzie. Absolutnie tak nie jest. I kiedy popatrzymy na różne kraje, na różne kontynenty, to kwestia uzdrowienia jest czymś, co Pan Jezus robi cały czas. To jest coś, co Pan Jezus robi cały czas. I to nie są, kochani, jakieś mrzonki. To nie jest jakaś teoria. Wiecie, ja nie lubię w chrześcijaństwie rzeczy, które są teoretyczne. Ja lubię w chrześcijaństwie rzeczy, które są praktyczne. Jeśli ktoś mi mówi o Jezusie, o prawdziwym Jezusie, o tym, że On jest lekarzem, to ja chcę tego doświadczać. Ja doświadczyłem tego wiele razy, jak Pan Jezus mnie uzdrawiał, ale chyba najbardziej radykalnie doświadczyłem tego 10 lat temu, kiedy zdiagnozowano mnie ze stwardnieniem rozsianym. To jest choroba, która jest straszną chorobą. Kiedy na przestrzeni tych 10 lat różni ludzie, chorzy na stwardnienie rozsiane, kontaktują się ze mną. Wczoraj jakaś osoba kontaktowała się ze mną, chora na stwardnienie rozsiane. Rozmawialiśmy, mówiłem jej, że Jezus jest ją w stanie uzdrowić. To ona stwierdziła, że zostałem źle zdiagnozowany. Że to jest niemożliwe. Jest niemożliwe, aby ktoś został uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego. A jednak tak się stało w moim życiu, dlatego mówię tak odważnie o uzdrowieniu, dlatego mówię tak radykalnie na temat uzdrowienia, wiedząc, że Bóg się nie zmienił. Wiedząc, że Bóg się nie zmienił. I dzisiaj chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na Pana Boga takim, jakim On jest, a nie takim, jak my sobie Go często wyobrażamy. Nasze wyobrażenie Pana Boga jest często czymś, że my sobie wyobrażamy, kim jest Bóg, wkładamy to do kieszeni i żyjemy z naszym wyobrażeniem Pana Boga. A więc my myślimy, że Bóg jest taki, jak my sobie Go wyobraziliśmy. Pełnia objawienia tego, kim jest Bóg, przyszła przez Jezusa Chrystusa. I ktokolwiek widział Jezusa Chrystusa, mówimy o czasach Nowego Testamentu, widział to, kim jest Bóg, bo Jezus również był Bogiem. Widząc Jezusa, widzimy Boga. I nie można Pana Jezusa, nie można Boga zszufladkować, wrzucić do kieszeni i powiedzieć, no On taki jest. Błędem jest to, kochani, gdybym powiedział, że ja już wiem wszystko na temat uzdrowienia, co można wiedzieć. Tak nie jest. Jakby to stało się moją pasją, kiedy zostałem uzdrowiony, ale chyba tak bardzo mocno, 7 lat temu Bóg położył w moim sercu nacisk, abym mówił na temat uzdrowienia. I zaczynałem z takiego miejsca, że wiedziałem, że Bóg uzdrawia, ale do końca nie wiedziałem, o co chodzi w tym uzdrowieniu. I później Bóg mnie prowadził krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku. Bóg stawiał różnych ludzi, których potężnie używa w uzdrowieniu. Mogłem się zadawać pytania, mogłem się w tym rozwijać i mogłem widzieć cuda na własne oczy. Mogłem widzieć ludzi uzdrowionych z raka. Mogłem widzieć ludzi, którym prostowały się nogi. Mogłem widzieć ludzi, którzy są uzdrowieni absolutnie z każdej choroby, którą jesteś sobie w stanie wyobrazić. W tym tygodniu rozmawiałem z moim znajomym, który opowiadał mi historię o człowieku, który miał 6 operacji na kręgosłup. Miał totalnie zniszczony kręgosłup. Część tych operacji nie była już robiona z tyłu, gdzie jest kręgosłup, ale te operacje robiono z przodu, frontalnie. Dlatego, że nie można było już z tyłu. I żadna z tych operacji nie przynosiła żadnego przełomu. Ten człowiek był skazany na to, aby być po prostu kimś, kto jest niepełnosprawny do końca życia. Ale on mówił, że modlił się wraz ze swoim kościołem i niesamowita rzecz się stała, bo dzisiaj ten człowiek, jego ulubionym zajęciem w czasie wolnym jest wspinaczka. Jazda na rowerze, uprawianie sportu. Bóg całkowicie uzdrowił, całkowicie go uzdrowił. To jest jedna z bardziej potężnych historii, o których słyszałem. Słyszałem w tym tygodniu historię na temat tego, że ktoś nie miał wątroby. Ktoś nie miał wątroby. Miał po prostu, znaczy w tym sensie, że miał tak zniszczoną wątrobę, że ona już się do niczego nie nadawała. I chrześcijanie modlili się o niego, on poszedł do lekarza i lekarz powiedział do niego, proszę pana, gdzie można zdobyć taką wątrobę? Pan ma wątrobę jak nastolatek, ona jest totalnie nowa. Wiecie, ja opowiadam o tych rzeczach i mógłbym opowiadać i opowiadać. Miesiąc temu, kiedy mieliśmy nabożeństwo uzdrowienia, 14 osób zostało uzdrowionych. 14 osób zostało uzdrowionych. My nie mówimy o czymś, co jest fikcją. My mówimy o czymś, że Bóg jest ciągle żywy, ciągle prawdziwy i Jemu i tylko Jemu należy się chwała. I dzisiaj chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co Bóg myśli o chorobie. Interesuje Cię to? Co Bóg myśli o chorobie? Co On o tym myśli? I musimy sobie zadać 2 kluczowe pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy Bóg używa choroby, aby nas czegoś nauczyć? Czy Bóg używa choroby, aby nas czegoś nauczyć? Nie wiem jak ty, ale ja miałem kontakt z ludźmi, którzy chorowali na raka. Rozmawiałem z nimi, kiedy oni leżeli w łóżku i to był stan agonalny. I oni w zasadzie umierali. I kiedy ja bym tym ludziom powiedział, wiesz, to jest taki stan, że Bóg chce cię czegoś nauczyć przez tego raka, to ten człowiek odwróciłby się do mnie i powiedział, ale czego? Jak umierać w cierpieniu? Jak uzależnić się od morfiny? Czego Bóg chce mnie nauczyć? I w naszym kraju pokutuje tego typu myślenie, że Bóg przez chorobę chce nas czegoś nauczyć. I chcę wam coś powiedzieć, w tym kazaniu to będzie widać, że absolutnie Bóg nie używa choroby, aby czegokolwiek cię nauczyć. Bóg nie potrzebuje choroby, aby czegokolwiek cię nauczyć. I zaraz wam to pokażę. Druga rzecz, czy Bóg używa choroby, aby zmieniać nasz charakter? Myślimy sobie bardzo często, że kiedy my zaczynamy chorować, kiedy my zaczynamy cierpieć, to zmienia się nasz charakter. Ja myślę, że on się zmienia, ale ku gorszemu. Ja myślę, że on się zmienia, ale ku gorszemu. Jeśli widziałeś kogoś chorego na raka, który przeżywa straszny ból, to jego charakter zmienia się do tego stopnia, że ten człowiek zaczyna klnąć niepohamowanie, bo nie potrafi sobie z tym poradzić. Choroba nie zmienia charakteru, ani Bóg nie używa choroby, aby zmienić twojego charakteru, ani nie używa choroby, aby zmienić cokolwiek. A więc jak Bóg zmienia człowieka? Pierwsza rzecz, Słowo Boże, Biblia, Stary, Nowy Testament wystarczą, aby przemieniać twoje życie. Drugi list Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. I 17. Całe pismo natchnione jest przez Boga. Biblia mówi o sobie tak. Całe pismo i Stary, i Nowy Testament zostały natchnione przez Boga. Nie, że zostały napisane przez Boga, ale zostały co? Natchnione przez Boga. I są pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. I to jest ciekawe, bo współcześniona Biblia Gdańska ten sam fragment tłumaczy w taki sposób, aby człowiek Boży był doskonały. Aby człowiek Boży był doskonały. I teraz jak to działa? Bóg daje nam Nowy i Stary Testament, który jest natchniony przez Niego. Czytając Boże Słowo, zaczynasz widzieć, jaki jest Bóg i zaczynasz widzieć, jaka jest Jego wola. I klucz jest w tym, że kiedy stajesz się posłuszny temu, co Bóg mówi do ciebie przez Biblię, przez czytanie Biblii, twoje życie zaczyna się zmieniać, kiedy stajesz się posłuszny Bożemu Słowu. I to zaczyna cię zmieniać i w taki sposób Bóg nas wychowuje i w taki sposób Bóg nas przemienia. Nie ma mowy o tym, że Bóg używa chorób, aby nas wychowywać. Nie ma mowy o tym, że Bóg używa jakiejś dolegliwości, aby nas czegoś nauczyć. Absolutnie tak nie jest. To jest kłamstwo. I drugi mój ważny punkt jest taki, że takie myślenie burzy właściwy obraz Boga, który jest twoim ojcem. Kto z nas, będąc ojcem, i mając władzę, aby dać raka, aby dać jakąś chorobę, która może wyrządzić komuś krzywdę, kto z nas jako ojciec dałby swojemu dziecku chorobę, aby ono cierpiało, żeby nauczyć czegoś swojego dziecka? Przecież to jest absurdalne. To jest absurdalne. Bóg objawił się w Nowym Testamencie jako Bóg, który jest ojcem. Jeśli my nie zrozumiemy, że Bóg jest twoim ojcem, to będziemy mieli krzywy obraz Pana Boga. Cierpienie nie uszlachetnia nas w żaden sposób. W żaden sposób. Cierpienie nie przynosi żadnej korzyści do twojego życia, szczególnie kiedy chorujesz. Szczególnie kiedy chorujesz. Kiedy ja jestem ojcem i mam mojego 8-letniego syna i kiedy on jest niegrzeczny, mówię, no dobra, to teraz będziesz miał wakacje, fajnie są wakacje, teraz lipiec, sierpień, to w lipcu będziesz chorował na raka. I pod koniec lipca, ostatni tydzień będzie taki, że będziesz już wył z bólu, ale czegoś się nauczysz. A później może ci to zabiorę, a może nie. To jest absurd. To jest absurd, dlatego że list Jakuba w Nowym Testamencie, 1:16, Biblia mówi tak. Nie błądźcie. Jakub mówi do chrześcijan. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Dlaczego ten werset zaczyna się od tego, że mówi nie błądźcie? Dlatego, że wielu z nas myśli, że Bóg używa choroby, czegoś złego, aby nas czegoś nauczyć. Oczywiście, kiedy zaczynasz chorować, kiedy przechodzisz trudne chwile, i kiedy Bóg cię z tego uzdrawia, to wychodzisz zmieniony. Rzeczywiście. Ale to nie jest tożsame z tym, że Bóg ci dał tą chorobę. OK? Bóg jest w stanie użyć twojego grzechu. Są ludzie, którzy byli uzależnieni od różnych rzeczy. Bóg ich z tego uwalnia i oni są świadectwem tego, że Bóg jest Bogiem, który uwalnia. Czy Bóg im dał ten grzech? Czy Bóg daje ludziom chorobę, aby objawiać swoją chwałę? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Pomyśl o tym w ten sposób. Jezus Chrystus przychodzi na ziemię, oddaje swoje życie na krzyżu, gdzie jest biczowany, po to, aby odkupić cię od grzechu, aby przynieść uzdrowienie, aby przynieść uwolnienie i zbawienie do twojego życia. Taki jest cel jego przyjścia na ziemię, aby cię znaleźć, abyś mógł się z nim pojednać i pójść do nieba. Taki jest cel jego przyjścia na ziemię. A w międzyczasie ten, który umiera za ciebie, zsyła na ciebie choroby. To jest bez sensu. To jest totalny brak konsekwencji. A więc jakie są odpowiedzi odnośnie choroby? Jak Bóg patrzy na chorobę? I to jest ważne. Jeśli to złapiesz, to zaczniesz rozumieć, czym jest choroba w naszym życiu. Po pierwsze, choroba jest przekleństwem. Choroba jest przekleństwem. To nie jest błogosławieństwo, to nie jest coś dobrego, to jest przekleństwo. Druga księga Mojżeszowa bądź księga Wyjścia, 15:23-26. W końcu, jest mowa o narodzie Izraela, w końcu przybyli do Mara, lecz tam nie mogli pić wody, ponieważ była gorzka. Właśnie dlatego miejscu temu nadano nazwę Mara. Wówczas lud zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi, co będziemy pić, narzekali. Mojżesz udał się z tym do Pana, a Pan skierował jego uwagę na pewne drzewo. Na pewne drzewo. I Biblia mówi dalej tak. Gdy Mojżesz wrzucił je do wody, woda stała się słodka. Tam Bóg nadał ludowi ustawy i prawa, tam też go doświadczył i powiedział, jeśli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga, czynił to, co prawe w jego oczach, zważał na jego przykazania i strzegł wszystkich jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, który był wrogiem Izraela, nie dotknę ciebie, ponieważ ja, Pan, jestem twoim lekarzem. Była gorzka woda w miejscu, które nazywała się Mara. Tej wody nie dało się pić. I Bóg robi coś w Starym Testamencie, co staje się zrozumiałe dopiero w Nowym Testamencie. Bóg mówi do Mojżesza, weź to drzewo, on bierze to drzewo jest wrzucone do tej wody i woda zamienia się w słodką wodę. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to powinieneś łapać, o co chodzi. Kiedy Biblia mówi o drzewie, to mówi również o krzyżu, na którym zawisł Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus na krzyżu zamienił to, co gorzkie, w to, co jest słodkie. Zamienił przekleństwo w błogosławieństwo. Zamienił potępienie w akceptację i znowu w błogosławieństwo. Zamienił chorobę, coś, co jest gorzkie, w to, że jest uzdrowienie. Zamienił niewolę w wolność. Drzewo przyniosło zmianę. My w Nowym Testamencie wiemy, że symbol drzewa to jest nic innego jak symbol krzyża, na którym zawisł Jezus Chrystus. Ciekawe jest dalej to, że Bóg objawia swoje imię. To imię po hebrajsku nazywa się Jahwe Rafa. Ja, Pan, jestem twoim lekarzem. To jest jego atrybut. To jest jego cecha, że Bóg jest twoim lekarzem. Kiedy ty przyjdziesz dzisiaj i będziemy się modlić, musisz mieć świadomość jednej rzeczy. Ty nie przychodzisz po to, aby Bóg cię dotknął chorobą, ale modlimy się o to, aby Bóg zamanifestował to, kim on jest. To jest Jahwe Rafa, to jest Bóg, który jest lekarzem. Piąta księga Mojżeszowa, 28 rozdział, 15 werset. W Starym Testamencie był taki układ, posłuchajcie. Jeśli nie będziesz posłuszny głosowi Pana, twojego Boga, nie będziesz przestrzegał stosownie wszystkich jego przykazań i ustaw, które wam dziś nadaję, to spadną na ciebie i dosięgną cię wszystkie te przekleństwa. Izrael podpisał kontrakt z Panem Bogiem. Ten kontrakt polegał na tym, my to nazywamy przymierzem, ten kontrakt polegał na tym, że Bóg błogosławi ludzi, jeśli oni są mu posłuszni i Bóg karze ludzi, dopuszcza karę do życia tych ludzi, jeśli są mu nieposłuszni. To było proste prawo. Za dobre nagroda, za złe kara. Takie było prawo w Starym Testamencie. Ciekawe jest to, że kiedy czytamy o przekleństwach w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale i w 58 wersecie, to Biblia mówi tak. Jeśli nie zadbasz o to, aby czynić zadość wszystkim słowom tego prawa zapisanym w tym zwoju, ze względu na bojaźń wobec tego imienia, chwalebnego i budzącego lęk imienia Jahwe, twojego Boga, to Pan tym bardziej wzmoże ciosy, którym ugodzi ciebie i twoje potomstwo. Ciosy potężne i długotrwałe, choroby groźne i przewlekłe. On znów sprowadzi na ciebie przeróżne choroby Egiptu, przed którymi tak drżałeś, przywrą one do ciebie. Pan sprowadzi na ciebie również inne choroby i klęski nieopisane w tym prawie, dopóki cię nie zniszczy. To był Stary Testament. To było proste prawo. Bóg daje błogosławieństwo za posłuszeństwo i zsyła przekleństwo za nieposłuszeństwo. Tak wyglądał Stary Testament. Nie wiem, czy zauważyłeś, my nie będziemy dzisiaj rozmawiać, o co w tym wszystkim chodzi tutaj do końca. To nie jest czas. Bóg objawił się jako lekarz. Bóg po prostu dopuszczał. Nieposłuszeństwo Bogu podnosiło jego rękę, która chroniła człowieka, która chroniła naród Izraela, i każdy grzech otwiera drzwi diabłu, aby mógł ingerować i niszczyć twoje życie. I tak jest do dzisiaj. I tak jest do dzisiaj. To nie jest tak, że AIDS jest chorobą, którą Bóg zsyła na ludzi. AIDS jest wynikiem bardzo często grzechu ludzi. Grzechu ludzi. Przez grzech Bóg podnosi rękę z twojego życia i pozwala w ten sposób, ty sam na to pozwalasz, pozwala diabłu atakować twoje życie. Tak funkcjonował Stary Testament. Błogosławieństwo za posłuszeństwo, przekleństwo za nieposłuszeństwo. I teraz żyjemy w czasach Nowego Testamentu, czyli co się dzieje od momentu, kiedy drzewo wraz z Chrystusem zostało włożone i zamieniło wodę z gorzkiej w słodką. List do Galacjan, to jest Nowy Testament, 3 rozdział, werset 13 do 14. Chrystus natomiast wykupił nas. Posłuchajcie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, czyli od przekleństwa opisanego, które przed chwilą sobie czytaliśmy, że zapłatą za nieposłuszeństwo jest przekleństwo. Chrystus nas od tego wykupił, jeśli tylko należysz do Chrystusa. I dalej Biblia mówi o tym w taki sposób, że zamiast nas, Biblia mówi, zamiast nas stał się przekleństwem. W jaki sposób Chrystus odkupił nas od przekleństwa? Wykupił nas od przekleństwa. W jaki sposób? On stał się przekleństwem na krzyżu zamiast nas. Stary Testament mówi o tym, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Każdy. Każdy, kto umierał na krzyżu, był przeklęty. I Chrystus stał się przekleństwem, aby zdjąć z nas to prawo, że Bóg błogosławi za posłuszeństwo, a za nieposłuszeństwo karze. Bóg zdjął z nas to prawo względem ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, przepraszają Go za swoje grzechy i proszą Go, aby On stał się częścią ich życia. Integralną częścią ich życia. A więc pierwsza rzecz... Choroba jest przekleństwem, to jest żadne błogosławieństwo dla ciebie. To jest przekleństwo i nie musisz żyć w tym przekleństwie, bo Chrystus stał się przekleństwem, abyś ty mógł doświadczyć błogosławieństwa. To jest istotna rzecz. Druga rzecz jest taka, że choroba w myśleniu Boga jest niewolą. To jest niewola. Ja pamiętam, kiedy chorowałem 10 lat temu, byłem niewolnikiem mojego łóżka. Pamiętam, kiedy wychodziłem na spacer, to zajmowało mi to pół godziny, ja byłem wykończony. Kładłem się do łóżka i byłem po prostu niewolnikiem łóżka. Nie byłem w stanie nic zrobić, absolutnie nic. I to wszystko prawie trwało 100 dni. Byłem aktywny przez chwilę, a potem byłem niewolnikiem łóżka. Moja prawa strona mojego ciała była totalnie po prostu nieczynna. Miałem zeza, miałem oczopląs w swojej głowie, nie słyszałem na prawe ucho. Po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem niewolnikiem. Tym jest właśnie choroba. To jest niewola. Kiedy masz chore dziecko, jesteś niewolnikiem choroby swojego dziecka. I Bóg patrzy na chorobę, na to, że to jest niewola. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 11 werset. Obecna tam była kobieta, która od 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. Z tego powodu poruszała się mocno pochylona i w ogóle nie mogła się wyprostować. Ile lat? 18 lat chodzisz w taki sposób. 18 lat. Wyobrażasz to sobie? Jaki to jest rodzaj niewoli? Nie potrafisz się wyprostować. Jezus to zdiagnozował, że to jest duch czego? Duch niemocy. Jezus ją zobaczył, przywołał do siebie i powiedział: kobieto, jesteś wolna od swojej słabości. I Biblia mówi dalej tak. Kiedy ona została uzdrowiona, oczywiście pojawili się ludzie bardzo religijni, którzy stwierdzili, że można uzdrawiać, ale nie w sabat, ale nie w sobotę. Bo w sobotę to należy odpoczywać, w sobotę nic nie można robić. Wyobrażasz to sobie? Ktoś umiera na raka, ciebie Bóg używa, modlisz się o tą osobę, ona jest uzdrowiona i przychodzą religijni ludzie, mówią, no fajnie, 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 fajnie. Ale stary, dzisiaj jest sobota. Weź to odkręć. Religijny fanatyzm powoduje, że przepis i przykazanie jest ważniejsze od człowieka. Dla Jezusa nigdy tak nie było. Jezus nie przyszedł dla przykazań, Jezus przyszedł dla człowieka. I dalej Biblia mówi tak. Jezus mówi do nich, obłudnicy, odpowiedział im Pan. Czy nie jest tak, że każdy z was w dzień szabatu odwiązuje od żłobu swoje bydle lub osła i prowadzi do wodopoju? Jezus używa logicznego myślenia. Mówi tak, okej, jeśli wy macie z tym problem, że ja uzdrowiłem tą kobietę w szabat, to porozmawiajmy. Jak twoje zwierzę, osioł czy bydle, chce mu się pić, bo jest 35 stopni na dworze, to co robisz? Patrzysz, to jest szabat, musisz to przetrwać. Czy bierzesz to zwierzę, prowadzisz je do wodopoju? To jest prosta rzecz. I oczywiście, że tak robiono. I teraz Jezus mówi coś, gdzie pokazuje cel swojego przyjścia. A czy tej córki Abrahama, którą szatan wiązał aż do 18 lat, nie należało uwolnić spęd w dzień szabatu? Choroba w Bożych oczach jest niewolą. Jezus przyszedł, aby uwolnić cię z tej niewoli. My bardzo często w swoim religijnym myśleniu myślimy, że Jezus przyszedł tylko zbawić człowieka i to jest koniec. Nie, nie, nie. Bogu nie chodzi tylko o to, aby tutaj na ziemi wysłać cię do nieba. Bogu chodzi o to, żebyś tutaj na ziemi doświadczał życia, do którego zostałeś stworzony przez Niego. I dalej Biblia mówi tak. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 18 werset. Pojawia się Chrystus w synagodze. Zaczyna swoją służbę i mówi tak. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, a zgnębionych wypuścił na wolność. Jezus pojawił się w synagodze w tym świecie totalnie religijnych ludzi i mówi, słuchajcie, i przeczytał fragment z Księgi Izajasza. Wyobrażasz to sobie, gdybym ja przeczytał jakiś fragment z Biblii i powiedział, to jest o mnie. Jezus tak miał. Wziął, rozwinął zwój Księgi Izajasza, przeczytał w synagodze i mówi, Duch Pański nade mną spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność. Jezus mówi, to jest o mnie. To ja będę czynił przez kolejne 3,5 roku. A kiedy ja już odejdę, to przyjdzie Duch Święty. I Duch Święty, kiedy zstąpi, my to nazywamy Dniem Zielonych Świąt bądź Dniem Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpi, to moi uczniowie będą robić dokładnie to samo. Jezus przyniósł wolność nie tylko od wiecznego potępienia, ale również przynosi wolność w kwestii choroby i w kwestii twojego zniewolenia i w kwestii twojej duszy. Dlatego, że tak się złożyło, że niektórzy ludzie tutaj na ziemi już przeżywają piekło. A my myślimy, że tak ma być. Ale Jezus tak nie myśli. Trzecia rzecz, choroba jest opresją. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak, dlatego, że był z nim Bóg. Posłuchajcie. Jezus został namaszczony przez Ducha Świętego i to, co robił, że wszędzie, gdzie chodził, wszędzie czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że Bóg był z nim. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 8 werset, Biblia mówi, 6, 8 werset, druga część tego wersetu, Biblia mówi tak. Syn Boży właśnie po to się pojawił, aby położyć kres dziełom diabła. Jezus przyszedł na ziemię, aby niszczyć dzieła diabła. Jeśli ktoś ci mówi, że choroba jest czymś, co posłał Bóg, jest to kłamstwo. Jest to kłamstwo. To jest coś, co godzi w to, kim naprawdę jest Bóg. Bóg nie jest schizofrenikiem, który raz posyła swojego jednorodzonego syna po to, aby zbawić ludzi, którzy przyjdą do Niego. On przez 3,5 roku chodzi, uzdrawia chorych, uwalnia opętanych, a kiedy już nie ma Jezusa, bo został ukrzyżowany, jest Duch Święty na ziemi, to mówi, teraz się wszystko zmieni, teraz odwrócimy wszystko, odwrócimy kota ogonem. Teraz będę zsyłał choroby na ludzi. Wielu z nas tak myśli. Jeśli myślisz, że Bóg zsyła na ciebie choroby, to nie wychodź, aby ktoś modlił się o ciebie. Bo wystąpimy przeciwko Bogu. Bo wystąpimy przeciwko Bogu. Ja nie będę się modlił przeciwko temu, skoro Bóg zesłał na ciebie chorobę, no to już tak funkcjonuje, jeśli w to wierzysz. Bez sensu. To godzi w to, kim jest Jezus. Czwarta rzecz. Choroba nie jest Bożą wolą. Choroba nie jest Bożą wolą. Ewangelia Marka, 3 rozdział, werset 1-4. I znowu przyszedł do synagogi. I był tam człowiek, który cierpiał na bezwład ręki. I śledzili go, wyobrażasz to sobie? Religijni ludzie, śledzili Jezusa. Jeśli myślisz, że KGB, FBI, bądź polski wywiad był pierwszy. Nie. Mossad. Czy w szabat dokona na nim uzdrowienia? Jaki to jest bez sensu myślenie? O, zobaczymy, co zrobi. Jest grupa ludzi, jedni się chowają, śledzimy Jezusa. Ciekawe, co zrobi. Czy w szabat znowu uzdrowi, czy złamie nasze prawo? No zobaczymy, jak się zachowa. I dalej Biblia mówi tak. Chcieli go bowiem oskarżyć. W pewnej chwili Jezus zwrócił się do człowieka z bezwładną ręką. Wstań i wyjdź na środek. A ich zapytał, czy wolno w szabat wyświadczać dobro czy zło? I dalej mówi tak. Życie ocalić czy odebrać? Oni jednak milczeli. Jezus zadaje pytania w kontekście uzdrowienia. Czy mam mu wyrządzić dobro, czy mam mu wyrządzić zło, czyli nic nie zrobić? Czy mam jego życie ocalić, czy mam jego życie odebrać? Czy mam go uzdrowić, czy mam go nie uzdrowić? Jezus przyszedł między innymi dla człowieka, który miał uschłą rękę. I on zadaje tym ludziom, religijnym ludziom pytanie. Co mam go tak zostawić? Bo wy macie szabat? Bo wymyśliliście setki praw, które chronią wasz szabat? A to jest człowiek, dla którego ja przyszedłem, aby go ocalić. Mam go tak zostawić? Mam go nie uzdrowić? I wychodzi z tego jedna rzecz. Choroba nie jest Bożą wolą. Kiedy Jezus spotykał się z chorobą, zawsze ją uzdrawiał. Ilekroć człowiek o to prosił. Ilekroć człowiek o to prosił. Choroba nie jest Bożą wolą. Piąta rzecz. Choroba jest dokładnie tym samym, co jej twórca. Coś wam przeczytam. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Złodziej, jest mowa o diable, przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, mówi Jezus, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Charakterystyką diabła jest zniszczenie, charakterystyką diabła jest kradzież i charakterystyką diabła jest śmierć. Co jest charakterystyką choroby? Charakterystyką choroby jest zniszczenie. Charakterystyką choroby jest kradzież. To cię okrada. Z wolności, z dobrego samopoczucia, z dobrego nastroju, to cię okrada, to cię niszczy. Uwierz mi, ja wiem, co to znaczy przeżywać naprawdę poważną chorobę, że zastanawiasz się, czy ty jeszcze będziesz w ogóle żył za miesiąc. I charakterystyką choroby jest również to, że ona cię doprowadzi do śmierci. Jeśli jest to poważna, nieuleczalna choroba, ona doprowadzi cię do śmierci. Diabeł jest twórcą choroby i wszystko, co robi diabeł, charakteryzuje się tym, kim on się charakteryzuje. Śmierć, zniszczenie, kradzież. To jest choroba. Ale Jezus mówi, ale ja, kochani, przyszedłem po to, aby owce, czyli ludzie, którzy przychodzą do Niego, pokutują ze swoich grzechów i podają Mu swoje życie, aby ci ludzie mieli życie i to życie w pełni. Religijność mówi do ciebie, że z Jezusem chodzi tylko o to, żeby było dobrze po śmierci. Życie z Jezusem zaczyna się tu i teraz. Życie z Jezusem zaczyna się tu i teraz. Wiecie, ja 22 lata żyję z Jezusem. Były trudniejsze momenty, tak jak stwardnienie rozsiane. Były lepsze momenty, tak jak uzdrowienie ze stwardnienia rozsianego. Były trudniejsze momenty, kiedy ktoś przychodził do ciebie i mówi, słuchaj, jest po mnie. Jest po mnie, mam czerniaka. Mam poważnego raka, to jest koniec. I z drugiej strony widzę Jezusa, który przychodzi i w prosty, zwyczajny sposób, niespektakularny, uzdrawia tą osobę, która jest zdrowa do dzisiaj. Widziałem ludzi, których się modliliśmy, ludzi, którzy przyszli, aby modlić się o nich, już nie mieli żadnej, w końcu zrozumieli, że Bóg chce ich uzdrowić. I kobieta miała w środę mieć odciętą nogę od kolana w dół, ze względu na raka, który się tam zadomowił. Jedyna szansa było to, aby odciąć tą kończynę, część kończyny. I przychodzisz, modlisz się o taką kobietę i ty jako ty jesteś bezbronny, ale Jezus jako Jezus, On nie jest bezbronny. A więc modlimy się o tą kobietę, nie stało się nic spektakularnego. Ale ona poszła w środę przed tą operacją, poszła, mówi, zróbcie mi jeszcze raz badanie. Zrobili jej badanie i lekarz powiedział, to jest niesamowite, gdzie pani była? To jest kosmos, nie ma nic. Tu nie ma śladu komórki rakowej. Pamiętam historię, która wydarzyła się w tym mieście, kiedy kobieta, której dano miesiąc życia z rakiem mózgu, której twarz wyrażała jedną rzecz, ból i cierpienie. I pamiętam, jak znowu się o nią modliliśmy i ona znowu pojechała do lekarza i znowu się okazało, że tam nie ma nic, nie ma żadnej komórki rakowej. Pamiętam historię 2-letniego dziecka, Zosi, która miała raka oka. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś 2-letnie piękne dziecko, piękną dziewczynkę, której oko jest w połowie czarne. I rodzice przynoszą ci to dziecko i mówią, co my mamy z tym zrobić? A więc znowu modliliśmy się do Jezusa. Nie wiedząc, co się wydarzy, myślałem, że może chociaż raz się wydarzy coś spektakularnego, że nie wiem, anioł otworzy dach, zejdzie na dół, położy rękę na to dziecko i bum, jest całkowicie zdrowe. Nic się nie wydarzyło. Nic spektakularnego. Ale to dziecko było 4 razy u lekarza i za 4 razem sceptyczny lekarz powiedział, zgadzam się z Panem, czyli z Ojcem, tak jak, bo ten ojciec cały czas mówił, dokonał się cud, dokonał się cud, dokonał się cud, ona jest zdrowa. I przez 4 razy ją badano i nie znaleziono absolutnie żadnej komórki rakowej. I ta dziewczyna jest w innym kościele niedaleko stąd i opowiadał mi, jak ta dziewczynka przyszła kiedyś do kościoła. I zaczęli grać, zaczęli śpiewać, oddawać chwałę Bogu. I nagle to małe dziecko, kilkuletnie dziecko, wyszło do przodu i zaczęło tańczyć. I w pewnym momencie cały kościół był zapłakany, totalnie zapłakany. I ona w pewnym momencie odwróciła swój wzrok i popatrzyła ze swoimi oczkami na cały kościół. Była jedna różnica. Nie wiedziałeś, które oko jest które, bo były całkowicie zdrowe. My mówimy o normalnym Jezusie. O normalnym Jezusie, który chce ci powiedzieć, nie mam nic wspólnego z czerniakiem, rakiem oka, rakiem mózgu. Nie mam nic wspólnego ze stwardnieniem rozsianym. Jest jedna rzecz, którą chcę zrobić. Chcę Ciebie uzdrowić. A więc co zrobić? Co zrobić z tym wszystkim? Wyobraź sobie, że w Twoim domu jest jadowity wąż. Idziesz do łazienki i nagle widzisz dwumetrowego jadowitego węża. Pamiętam, jak byłem w Australii ileś lat temu i poszedłem z moim znajomym do lasu, gdzieś tam obok Sydney, i on mówi do mnie tak: słuchaj, uważaj pod nogi, żebyś nie nadepnął na węża, bo to są takie węże, że jak on cię użre, to nie zdąży cię uratować. Ja mówię: ale ty żartujesz. Nie, nie, to są fakty. Tu, poza dużym miastem, poza Sydney, tu. Mówi: tak, tu. No i wyobraź sobie, że masz takiego węża w chacie. Wchodzisz do łazienki, a tu tara. I on ci chodzi po domu. I ty postanawiasz wraz z rodziną zamknąć łazienkę na klucz i powiedzieć: od dzisiaj nasze życie się zmienia. Chodzimy do sąsiadów, do łazienki, tam bierzemy prysznic, będziemy im płacić za wodę, kupię wam nowe szczoteczki, kupię nowe ręczniki i wszystko nowe. To jest zamknięta strefa. Tam już w ogóle nie wchodzimy. Możemy tak zrobić? Wielu ludzi tak robi ze swoją chorobą. Pojawia się wąż, pojawia się choroba w Twoim życiu i Ty zamiast przyjść z tym wszystkim do Boga, zaczynasz dostosowywać całe swoje życie, aby wszystko kręciło się wokół zamkniętej łazienki, wszystko kręciło się wokół tego, abyś nie widział dłużej tego węża. Dostosowujesz całe swoje życie. I Salomon w swojej księdze, w Przypowieściach Salomona, 18 rozdział, 14 werset, Biblia mówi tak: człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, ale tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie? Tego, kto pogodził się z klęską, tego, kto powiedział: nie ma już dla mnie szans, tego, kto powiedział: ten wąż musi z nami mieszkać, tego, kto powiedział: to już jest koniec, kto podniesie? Ty sam zamknąłeś sobie drogę do uzdrowienia. To Ty decydujesz, czy wąż będzie się panoszył w Twoim życiu, czy zawołasz ludzi, którzy pozbędą się węża, a Ty będziesz żył w wolności. Możesz sam wejść i po prostu go zabić. Chyba że chcesz, jesteś z grupy Animals, to otworzysz okno i on może ucieknie i pójdzie do innej łazienki. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 17 werset. Jezus mówi tak: 72 posłańców powróciło z radością. Jezus wysłał 72 ludzi, którzy poszli uzdrawiać, uwalniać ludzi, wskrzeszać z martwych. I oni wrócili do Jezusa i byli podekscytowani. Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wow. I Biblia mówi dalej tak. Jezus mówi tak: oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela. I na pewno nic wam nie zaszkodzi, jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe, ale cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. I wielu chrześcijan mówi: no tak, 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 to jest najważniejsze. Nasze zbawienie i pewność tego, że idziemy do nieba, jest bardzo ważne, bez dwóch zdań. Ale jedno nie wyklucza drugiego. Ja mogę być zbawiony, mogę cieszyć się tym, że idę do nieba, a z drugiej strony mogę być człowiekiem, który tu na ziemi doświadcza Boga, który jest uzdrowicielem, Boga, który uwalnia. Bo Jezus dał nam moc, aby deptać po wężach i skorpionach. Każdy człowiek, który poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, automatycznie staje się Bożym dzieckiem. I kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, zaczynasz korzystać z tego, co należy do Twojego Ojca, który jest w niebie. I jedną z tych rzeczy jest to, że możesz się modlić o chorych, a oni będą uzdrawiani. Tu nie ma specjalnych grup uzdrowicieli, tu nie ma specjalnych grup wyzwolicieli, tu są po prostu ludzie, którzy pewnego dnia poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, którzy cieszą się zbawieniem, ale wiedzą, że Bóg postawił ich na ziemi po to, aby teraz korzystali z autorytetu, który dał im Jezus, aby deptać po wężach i skorpionach. Nie wiem, czy wiesz, ale i wąż, i skorpion to są zwierzęta, które przynoszą śmierć. A Jezus, mówiąc do swoich uczniów, dla nich skorpion to była normalna maskotka. Oni to widzieli. Dla nich wąż to nie było coś, co było w zoo, bo wtedy jeszcze nie było zoo. To były normalne zwierzęta, które były na pustyni. I oni pomyśleli, deptać po tym, przecież to jest śmierć. Jezus mówi, ja wam daję autorytet, abyście deptali po wężach i skorpionach. Uwierz mi, że rak, uwierz mi, że każda choroba jest niczym innym, jak wężem i skorpionem. Ewangelia Mateusza, 28, rozdział 19, werset, to już jest sam 18 werset. Jezus podszedł i zwrócił się do swoich uczniów w takich słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. I Ewangelia Mateusza, 10 rozdział 8 werset mówi tak. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. Jezus mówi, została mi dana wszelka władza, wszelka moc. Deptajcie po wężach, deptajcie po skorpionach. Idźcie, uzdrawiajcie chorych, wzbudzajcie zmartwych, uzdrawiajcie trędowatych. Idźcie i to czyńcie. Dlatego, że Jezusowi jest dana wszelka moc i każdy, kto należy do Jezusa, ma dostęp do tej mocy. Amen? I teraz nadchodzi ten moment, że albo pozwolisz, aby choroba w twoim życiu panoszyła się, a ty jeszcze nazywasz to Bożą wolą, albo powiesz tej chorobie dosyć. Od ciebie to zależy. Wielu ludzi, wielu chrześcijan choruje zupełnie bez sensu. Bóg tego nie chce dla nich. Bóg tego dla nich nie chce. Bóg chce ich uzdrawiać. I chciałbym zaprosić cię, abyś dzisiaj, jeśli jest jakaś choroba w twoim życiu i kiedy modliliśmy się przed tym nabożeństwem, to Bóg pokazał kilka chorób, kilka problemów, kilka dolegliwości, którymi On chce się zająć. Pierwsza rzecz jest taka, jeśli masz naciągnięte bądź zerwane ścięgno Achillesa w prawej nodze, Bóg chce dzisiaj to uzdrowić. Jeśli masz ból mięśni pod prawą łopatką, Bóg chce ciebie dzisiaj uzdrowić. Jeśli prawe biodro z tyłu może powodować ból nad pośladkiem, a czasem powoduje drętwienie i niedowład minimalny nogi, Bóg chce ciebie z tego uzdrowić. Jeśli prawy staw biodrowy, ból od przodu przy zaczepie, masz taki promieniujący w dół ból, aż do uda, Bóg chce ciebie dzisiaj uzdrowić. Może boli cię prawe ucho, może kłuje cię prawe ucho, Bóg chce ciebie uzdrowić. Jeśli masz problem z ostrogą w prawej pięcie od spodu, masz taki ucisk w pięcie, Bóg chce ciebie dzisiaj uzdrowić. Jeśli górne kręgi i z tym, jeśli bolą cię górne kręgi i z tym jest związany ból głowy z lewej strony, Bóg chce ciebie uzdrowić. Jeśli masz ciągły ból lewej skroni, Bóg chce ciebie dzisiaj uzdrowić. Jeśli masz problem z mięśniem lewego uda z przodu, Bóg chce ciebie dzisiaj uzdrowić. Jeśli masz ból kości w swoim życiu, Bóg chce ciebie uzdrowić. Jeśli masz problem z płucami, Bóg chce ciebie dzisiaj uzdrowić. To nie ma znaczenia, co to jest. Bóg chce się dotknąć dzisiaj w wyjątkowy sposób tych rzeczy, ale jeśli chorujesz na cokolwiek, to jest jedna rzecz, którą musisz zrobić, żeby okazać swoją wiarę. Musisz przyjść tutaj do przodu. Jezus nie uzdrowi cię tam, gdzie siedzisz na krześle. Jezus mówi, przyjdź do mnie. Będziemy się modlić o ciebie i będziesz doświadczać uzdrowienia. Amen? Zapraszam cię do przodu. czas pożegnać się z wężami w naszym życiu. Amen. Nie wyszedłeś tutaj do przodu, abym ja coś z tym zrobił. Wyszedłeś tutaj do przodu, aby zrobił z tym ktoś, kto umarł za twoje grzechy, tym, kim jest Jezus Chrystus. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, widzisz, uczniowie cieszyli się z tego, że Jezus im powiedział, nie cieszcie się z tego, że demony są wam podległe. Cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Innymi słowy, Jezus mówi, słuchajcie, cieszcie się z tego, że jesteście zbawieni. Chciałbym, żebyśmy teraz załatwili jedną rzecz. Oczywiście to zależy od ciebie. Czy ty chcesz dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Chcesz przyjść do Niego, powiedzieć, Boże, ja Cię przepraszam za moje grzechy. Wiem, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję Twojego przebaczenia. Jeśli chcesz to uczynić, jeśli chcesz przyjść do Jezusa, to proszę, abyś się pomodlił ze mną. Taką prostą i zwyczajną modlitwą. Jeśli wiesz, że to jest do Ciebie, jeśli wiesz, że nie jesteś pojednany z Bogiem, Bóg chce dzisiaj dotknąć Twojego życia. Powtórz za mną taką prostą, zwyczajną modlitwę. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę przeprosić Cię za moje grzechy. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że uczyniłem wiele złego. I proszę Cię, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Jezu, oczyść moje serce. Obmyj moje serce. I chcę dzisiaj świadomie powiedzieć, że moje życie należy do Ciebie. Jezu, ja chcę, abyś Ty prowadził moje życie. Abyś Ty mnie przemieniał. Abyś Ty mnie zmieniał. Jezu, weź moje życie. I wyznaję dzisiaj swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.